kryzys w Szwecji, przegrana Trumpa w wyborach prezydenckich, wyjście Węgier z Unii Europejskiej, a Azja uniezależnia się od dolara, jak co roku Saxo Bank podał swoich 10 szokujących prognoz na przyszły rok. Nie są to oficjalne prognozy gospodarcze, a raczej możliwości zdarzeń, do których może dojść i które mogłyby zaważyć bardzo mocno na gospodarce całego świata. My wracamy do tego za chwilę i spróbujemy ustalić, które z tych wydarzeń rzeczywiście mogłyby być prawdopodobne do spełnienia. Ja dodam tylko, że w ubiegłym roku jedną z prognoz na obecny rok była recesja największej europejskiej gospodarki, czyli Niemiec. No i rzeczywiście ta gospodarka ma spore problemy. Była mowa też o upadku Bitcoina. Do upadku nie doszło, ale do sporych spadków na wartości już tak. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, prezes Pętli Żuławskiej, Przemysław Kitowski, Mudita. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W 2020 roku OPEC i Rosja, wyczuwając spowolnienie produkcji ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych w związku z brakiem zwrotu z inwestycji w tym sektorze, skorzystają z okazji i zapowiedzą istotne dodatkowe cięcia produkcji ropy w swoich krajach. To ma spowodować powrót cen wysokich ropy do $90 za baryłkę ropy. Dziś baryłka kosztuje $62. To cena otwarcia panów zdaniem możliwe? To jedna z prognoz pierwszych Saxo Banku na 2020 rok, że ropa nam podroże. Już nie mówiąc o tym, że może to z powodu Rosji, ale jest szansa, że ta ropa pójdzie w górę?
Ja myślę, że tylko możliwość konfliktu w Zatoce Perskiej daje taką szansę na wzrost cen ropy, czyli ci eksporterzy, szczególnie Rosja, którzy żyją z ropy i przy niskich cenach mają wielkie problemy gospodarcze, bo wpływy są znacznie niższe niż poprzednio. To dawałoby im jakąś szansę, natomiast dzisiaj uważam, że na nic takiego się nie zanosi, bo głównym rozgrywającym jest jednak Donald Trump, który działa jak biznesmen w polityce, no i on też nie pójdzie za daleko w swoich wyborach, czyli nie spowoduje wzrost napięcia z Iranem tak wysoki, który zagrozi ceną ropy, bo to się może odbić też na gospodarce Stanów Zjednoczonych. Natomiast oczywiście moim życzeniem jest, żeby przegrał wybory prezydenckie i to następna jedna z zapowiedzi Banku Saxo o tym, że
demokraci wygrywają, biorą wszystko, łącznie z prezydenturą.
Tak, dokładnie, to jest coś, co bardzo chciałbym, żeby się zdarzyło i mam nadzieję, że się zdarzy. Czyli ta przewidywanie Saxo Banku tutaj raczej jest takie obliczone na jakieś wywołanie sytuacji sensacyjnej, czyli też no wiadomo, że te ich prognozy to jest kwestia PR-u czy
tak, marketingu. Tak, wszyscy o nich mówią, my dzisiaj też.
Dokładnie, tak.
Tak, no,
pan Przemysław Kitowski.
Ja bym nie był aż tak ostrożny, jeżeli chodzi o te ceny ropy naftowej. Tutaj no, patrząc na to, co się dzieje i rzeczywiście różnego rodzaju takie ukryte konflikty pomiędzy, prawda, tu Chinami, czy też Stanami Zjednoczonymi oraz Rosją, która tutaj też pewne rzeczy swoje rozgrywa. No, uważam, że jest to prawdopodobne, że cena wzrośnie, aczkolwiek nie wiem, czy aż do tego poziomu.
No, oby nie, bo to by oznaczało, że wszystko podrożeje na całym świecie. Właśnie, no, jakie byłyby skutki tej podwyżki ceny? No już jakiś czas temu, kilka lat temu ta ropa bardzo drożała, wszyscy się bardzo stresowali, ale w sumie węgiel też szedł w ślad za ceną ropy. Co by to spowodowało dla naszej gospodarki, taka droga ropa?
No tak, no na pewno wzrost poziomu cen to jest oczywiste. Aczkolwiek no, takie krótkotrwałe wzrosty poziomów, na których tutaj można sobie do budżetu, prawda, tutaj jeszcze z punktu widzenia Rosji ułożyć pewne rzeczy, no są, wydaje mi się, prawdopodobne.
Kolejna z tych prognoz to Europejski Bank Centralny najpierw obniży stopy procentowe, nie wiem, czy jeszcze bardziej można, ale chyba można, a potem nagle się okaże, że gwałtownie zacznie je podwyższać. Co to byłoby szokujące dla świata gospodarki?
Myślę, że może niezbyt szokujące, no bo chyba
oczekiwane wreszcie.
Oczekiwane trochę też, powiedziałbym. Dlatego, że kryzys gospodarczy, który jest w Niemczech, no, pokazuje, że to, trzeba zmienić trochę politykę gospodarczą, zresztą też politykę monetarną. I tutaj uważam, że jest to możliwe w przyszłości. Natomiast chyba głównym problemem jest trwałość Unii Europejskiej, czy siła Unii Europejskiej jako takiej. I to, co dalej prognozuje wyjście Bank Saxo, czyli wyjście ewentualnie Węgier
z Unii Europejskiej. Czy wyrzucenie, powiedziałbym. Na razie wychodzi Wielka Brytania i tak, widzimy, wyrzucenie. Jak to trwa.
No Brexit, to, który oczywiście, mam nadzieję, że się to wreszcie jakoś zakończy, ten serial, z którym wszyscy są chyba zmęczeni. Ale wydaje mi się, że Unia Europejska będzie trwała i korzyści wynikające z obecności dla wszystkich, dla Węgier, ale też dla polskich, bo tutaj też przecież ten Polexit jakoś tam w tle jednak ciągle jest jakoś wymieniany, że korzyści są tak duże, że żadne z tych państw nie zdecyduje się tak naprawdę na wyjście z Unii Europejskiej. W związku z tym ona będzie trwała, no i tutaj dobry sygnał dla nas i dla Unii to jest Donald Tusk na czele Europejskiej Partii Ludowej, które mają naprawić, a to jest główny rozdający do dzisiaj jeszcze w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to tutaj nie oczekuje jakichś radykalnych zmian i radykalnych cięć gospodarczo. Niemcy się ogarną na pewno, znając ich możliwości. A my, jak widać, sobie radzimy mimo kryzysu w Niemczech, tak? Czyli jest spowolnienie pewne również u nas, ale to powiązanie naszej gospodarki z niemiecką jest bardzo duże, ale nasza mobilność też jest bardzo duża. W związku
ale
z tym,
wracając do tego Europejskiego Banku Centralnego jednak, gdyby podwyższył stopy procentowe, to co by to znaczyło dla banków, też dla przedsiębiorców w Polsce?
Znaczy na początku rzeczywiście, jeżeli planują obniżyć do ujemnych stóp procentowych, no to można powiedzieć, że z jednej strony dla niektórych będzie to pozytywne, jeżeli będą chcieli zaciągnąć, prawda, kredyty, będą chcieli rozwijać w ten sposób jakieś nowe możliwości w firmie, jakieś wprowadzać innowacje, czy też pewne budować pewne zasoby. Aczkolwiek z punktu widzenia tych ludzi, którzy mają oszczędności, czy też chcą jakoś w jakiś sposób zapanować nad tym, że idzie inflacja, a nasze oszczędności i tracą tutaj i tutaj, no to nie jest to dobre rozwiązanie. Natomiast większym szokiem na pewno będzie, kiedy one pójdą znacznie do góry, bo z punktu widzenia przedsiębiorców, będziemy mieli wyższe koszta, prawda, chociażby kredytów, ale z punktu widzenia zwykłych ludzi, którzy mają kredyty nabrane w różnych tutaj w bankach, no to nagle ta rata zacznie, może dramatycznie wzrosnąć i może to na pewno to spowoduje duże problemy z punktu widzenia przepływu pieniędzy na rynku, czyli tak naprawdę przedsiębiorca może mieć problem ze sprzedażą swoich produktów, no bo nie będzie ludzi stać na to, żeby niektóre produkty kupować.
Kolejna z tych prognoz. Trump wprowadza podatek America First, podatek od przychodu z działalności amerykańskich firm, ale które prowadzą tą działalność za granicą. I teraz też, jakie mogłyby być skutki? Poza tym, że pewnie amerykańskie firmy, niektóre mogłyby zacząć uciekać. Kwestia dokąd? Czy mogłyby tutaj do nas inwestować?
No tak, Donald Trump woli, aby te firmy inwestowały i funkcjonowały w Stanach Zjednoczonych, a nie poza granicami Stanów. Chce spowodować, aby one wróciły w jakiś sposób, żeby nie wyprowadzały produkcji poza obszar Stanów Zjednoczonych. I to jest z punktu widzenia gospodarki krajowej, powiedzmy, pozytywne. Natomiast pamiętajmy, że są uwarunkowania polityczne. Są wybory prezydenckie i on sobie nie pozwoli na to, żeby stracić pewną grupę wyborców przez podniesienie podatków. Zresztą on jako przedsiębiorca wie, że pod każde podniesienie podatków to nosi ze sobą negatywne konotacje. Także uważam, że politycznie jest to możliwe, natomiast nie dzisiaj, tak? Nie w tej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i raczej się na to nie zdecyduje, no bo jest graczem biznesowym, doskonale wie, czym by to groziło.
Tak, doświadczenie Trumpa mówi o tym rzeczywiście, że nie popełni takiego sepuku przed wyborami, aczkolwiek bardzo fajnie zasygnalizował reszcie obywateli, którzy na przykład nie są przedsiębiorcami, że no, Ameryka jest najważniejsza i my tutaj, prawda, z punktu widzenia Trumpa chcemy się na tym skupić, aczkolwiek nie wprowadzi tego, no bo to byłoby strzał w kolano.
No i ostatnia z tych prognoz, o którą chciałam panów zapytać. Azja uruchomi walutę rezerwową, zacznie rezygnować z dolara, no to byłby szok.
Tak, tak, tak. Tutaj rzeczywiście byłoby to bardzo ciekawa rzecz i ona wydaje mi się, że w jakiś tam sposób prawdopodobna jest, ale to byłoby, można powiedzieć, jednoznacznie wywołania wojny w sposób ekonomicznej, ponieważ parytet dolara, jeżeli chodzi o działanie na świecie, znowu by się, bardziej by się obniżył i tutaj, no, nie wiadomo, co by się stało, tak? Nie wiadomo, jakby się to zachowywało i jakby Stany Zjednoczone przy tak dużym długu, jakim teraz mają, zaczęłyby się dalej rozwijać, czy nadal mogłyby się aż tak zadłużać i nadal byłyby tak wiarygodne. No bo póki co, jeżeli wszystko jest, większość rzeczy płaconych jest na świecie dolarem, no to mają tą stabilność i tą możliwość, tak? No i to jest bardzo ciekawy problem i też jakbyśmy już wrócili do tego, że tam i kiedyś w Libii próbowano wprowadzić złoto jako środek płatniczy za ropę, czy tam w innych krajach próbowano takie rzeczy wykonać. No, różnie się to kończyło. No to tutaj, no to jest i bardzo ciekawe, ale też bardzo takie, można powiedzieć, przerażające, co może to wywołać.
No właśnie, ciekawe, czy byłaby to jakaś waluta wirtualna, sądząc po tym, jak się Chiny nieprawdopodobnie rozwijają, to jest szansa.
Tak, tylko trzeba pamiętajmy, że to tak jest, to Chiny są głównym rozdającym, tak? Państwo niedemokratyczne i też, które mogłoby, gdyby to była ich waluta, czy ich waluta lub w oparciu o ich gospodarkę jakaś wirtualna waluta, to by to znaczyło, że cała Azja poddaje się pod wpływy państwa komunistycznego de facto, czyli niedemokratycznego, które może ręcznie i politycznie sterować tą walutą, czy jej wymienialnością i podażą i wszystkim, co jest z tym związane. To nie wierzę, żeby państwa typu Japonia czy demokratyczne państwa Azji dalekowschodniej zdecydowały się na taki krok, bo to było oddanie się de facto pod władzę Chin. Także tutaj to politycznie nie są według mnie w stanie tego zrobić, natomiast Japonia czy inne państwa są zbyt słabe gospodarczo jednak, aby pozwolić sobie na taki ruch. Czyli to jest też taki odzwierciedlenie tej potęgi Chin jednak, tak, która jest największym eksporterem na świecie w tej chwili, jak żeśmy usłyszeli nie tak dawno. To jest pokazanie, że tam się zmienia wiele na wschodzie, ale jeszcze nie w tym kierunku, czyli uruchomienia własnej waluty.
No to teraz porozmawiajmy o tym, jak nowoczesne technologie wpływają na kulturę pracy, jak wpłyną w przyszłości na kulturę pracy, a okazja bardzo fajna, bo z jednej strony pan Kitowski, który jest przedstawicielem firmy zajmującej się nowoczesnymi technologiami, z drugiej strony pan Michał Górski, który jest przedstawicielem tego tradycyjnie rozumianego biznesu. No i właśnie, nowoczesne technologie zmienią nie tylko narzędzia pracy, ale wpłyną na całą kulturę pracy, na umiejętności i kwalifikacje pożądane na rynku. Tymczasem tylko 29% organizacji myśli strategicznie o przyszłości środowiska pracy, wynika z badania firmy IDC. Na zlecenie Dell Technologies podaje Property News. No i właśnie, jak w panach opinii nowoczesne technologie mogą zmienić tą kulturę pracy, czy już zmieniają i co to właściwie oznacza dla pracodawcy, dla pracownika?
No tak, no mnie tu wyznaczono na przedstawiciela tradycyjnej.
Mylę się?
To firmy, która działa w sposób tradycyjny, co nie jest do końca
ale z szerokimi horyzontami.
Też tak, akurat działamy w obszarze też planowania strategicznego w różnych obszarach, więc tutaj myślimy też daleko w przyszłość, jak to mogło wyglądać. Dzisiaj wirtualnie można zamawiać usługi w portach, przystaniach, więc to jakoś tam się do tej nowej technologii.
Mówimy o pętli żuławskiej, tak.
Tak, dostosowujemy. Natomiast rzeczywiście ja mogę tylko historycznie popatrzeć na moją pracę, jak się zmieniała z upływem lat. Rzeczywiście dzisiaj ja już też wirtualnie pracuję w firmie, tak? Czyli z komputerem w domu zarządzam firmą odległą 100 km od miejsca, w którym
mieszkam. I trzy smartfony mieszkam. W każdym, co
tak,
innego.
Mam tak, pełne dane online z każdej przystani, czyli to już też żeśmy wprowadzili. Mam kamerę, którą mogę podglądać, co się dzieje w tych przystaniach. Więc rzeczywiście się bardzo dużo zmieniło i myślę, że to się będzie zmieniało w jeszcze szybszym tempie, ale te badania, które wykonała ta firma, o której pani wspomniała, one są światowe, tak? Mm-hmm. Myślę, że moje doświadczenie z tych działań strategicznych mówi mi, że w Polsce jest trochę gorzej z tym myśleniem strategicznym, bo nie mamy tej kultury takiego planowania strategicznego. My nie działamy w taki sposób, albo rzadko działamy. Młodzież może szybciej, czy młodzi przedsiębiorcy częściej, natomiast uczestniczyłem w opracowaniu kilkudziesięciu tego typu dokumentów i widzę, że to są ciągle rzeczy dosyć nowe, dosyć niechętnie stosowane. My nie myślimy w kategoriach zarządzania strategicznego, w związku z tym u nas myślę, że ta zmiana będzie następowała może wolniej, tak, w związku z tym, że decydenci nie są do tego przygotowani.
Oporni
ciągle.
Oporni są.
Oporni, tak. Chociaż cała nadzieja jest w młodym pokoleniu, które to szybciej jakby absorbuje i myślę, że rzeczywiście to się będzie zmieniało dosyć radykalnie. Natomiast tak jak wszędzie i u nas już widać te opory społeczne, tak, przed tymi zmianami. To jest tak jak kiedyś, tak, maszyna parowana, to były strajki, bo zabierano miejsca pracy. Dzisiaj ciągle mamy ten sam sygnał ze strony przede wszystkim związków zawodowych i organizacji pracowniczych.
Aczkolwiek,
że technologie zabiorą
badania,
nam
nie pamiętam
pracę.
Niestety konkretnych danych, ale wynikało z nich, że Polacy nie boją się, należą do tych narodów, jednych z nielicznych, które nie boją się, że zostaną zastąpieni przez roboty nowoczesne technologie.
No to byłaby bardzo ciekawa i pozytywna wiadomość. Nie słyszałem o tych badaniach, ale jeżeli tak jest, no to dobra przyszłość przed nami.
Tak. Ja pamiętam, jakieś badania były, którym mówiły, że 90% zawodów na świecie jeszcze nie zostało wymyślonych, tak? I rzeczywiście, no, zmiana jest jedyną rzeczą na świecie pewną jest zmiana. I ja tutaj uważam, że technologie potrafią pomóc, tylko muszą być zrobione w przemyślany sposób. My na przykład u siebie w firmie różnego rodzaju technologie, które pomagają ludziom, wprowadzamy. Kiedy patrzymy na dzisiejsze pokolenie, szczególnie młodych osób, kiedy jeszcze tam ze studentami prowadzę jakieś zajęcia, wykłady, to widzę, że to jest pokolenie, które rzeczywiście nie boi się zmian i jest bardzo otwarte na zmiany, na nowe technologie. Aczkolwiek one muszą być wprowadzone w taki sposób, żeby też nie zrażać ich, bo teraz ludzie, młodzi szczególnie, łatwiej się zrażają do czegoś, co na przykład w pierwszym uruchomieniu, w pierwszym interakcji nie odpowiada tak dobrze na ich potrzeby, po prostu usuwają czy to aplikacje, czy nie korzystają z pewnych rozwiązań, nie tak jak to, powiedzmy, starsze pokolenie.
Starsze pokolenie po prostu sprawdza, tak? Chce zobaczyć, dociec, tak, o co tam chodzi.
Dokładnie, więc to jest trochę inny typ jakby działania. Trzeba też sobie powiedzieć, czy roboty zastąpią ludzi. W niektórych przypadkach tak, oczywiście zastąpią, to nie znaczy, że nie będą potrzebne do tego miejsca pracy, bo będą miejsca pracy, tylko będą to inne poziomy, czy do wykształcenia, czy doświadczenia ludzi do tego, żeby chociażby takie roboty, czy te technologie tworzyć.
A technologia 5G, jak to zmieni sam sposób pracy? Będzie więcej cyfrowych nomadów, bo dzisiaj cyfrowy nomad to przede wszystkim nam się kojarzy z blogerem, który jeździ po świecie i opowiada, a jestem tutaj, jadłem to i tu jest fajnie, a to się zmieni na pewno, bo dzięki 5G, a może i już wyższym wartościom, nad którymi też niektórzy zaczynają pracować, będzie możliwa praca zdalna, ktoś z własnego mieszkania, z własnego pokoju będzie mógł prowadzić operacje na przykład?
To znaczy 5G czy też 6G, które już tam jest tworzone, czy też wyższe te generacje częstotliwości, które potem tam się wykorzystuje. Rzeczywiście one w jaki sposób mogą spowodować rozwój, aczkolwiek na przykład na komisji senackiej w poniedziałek, na której tam uczestniczyłem do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci, gdzie też omawialiśmy kwestie 5G, nie są to jedyne rozwiązania, które są potrzebne, bo mamy na przykład na świecie czy w Szwajcarii bardzo dobrze rozwinięty sieć światłowodową, która u nas cały czas kuleje, gdzie bez problemu takie rzeczy jak operacja czy przekazywanie filmów, nagrywanie, streamowanie w odpowiedniej jakości jest możliwe, tak? Niestety, czy też na szczęście, 5G i te inne częstotliwości, one zapoczątkowane były w technologii wojskowej, tak? I wojsko, jak wiadomo, jest takim czymś, co napędza rozwój. Nie wiem, czy jesteśmy na to przygotowani, nie wiem, czy my to potrzebujemy w takim stopniu, jaki to jest w tych częstotliwościach tam powyżej powiedzmy tych 10 więcej gigaherców, tak?
Ale to tu i teraz, patrząc bardzo przyszłościowo.
Patrząc bardzo przyszłościowo, trzeba sobie też, tak jak powiedziałem wcześniej, każda zmiana, technologia, każda nowość, którą się wprowadza, ona powinna być odpowiednio sprawdzona, przetestowana. Ja tutaj zawsze pamiętam, tutaj na Politechnice studiowałem i miałem z panem Cousteau a propos elektrowni wiatrowych i innych takich rozwiązań wykłady. Zawsze mnie fascynowało to, że niektóre kraje, które najlepiej na tym czerpią korzyści, poczekały, zobaczyły, co na świecie jest, jak to się udoskonali i wprowadzili udoskonalone rozwiązania, tak? Ja uważam, że w niektórych przypadkach trzeba być ostrożnym i skorzystać z tego, co ktoś po prostu opracuje, udoskonali i my możemy to wprowadzić, jeżeli nie jesteśmy liderem, a liderem 5G no nie jesteśmy.
Czyli nie ryzykować. Jak wynika z raportu, ponad 49% firm zaliczanych do wysoce rozwiniętych na pierwszym miejscu stawia potrzeby pracowników, 55% inwestuje w budowę inteligentnego i elastycznego środowiska pracy. Rzeczywiście tak jest, że im bardziej rozwinięta technologicznie firma, tym właśnie lepiej traktuje pracowników.
Tak, tak. Teraz jest bardzo duży rynek pracownika, szczególnie w tych wyspecjalizowanych, że tak powiem, dziedzinach. No, okazuje się, że ci pracownicy zarabiają też bardzo dobre pieniądze i już pieniądze nie są taką rzeczą, która ich przyciąga w pewnym momencie, tak? Tutaj takie badanie, które my robiliśmy tam u siebie w WUM-ie, pokazywały na to, że dodatki na przykład takie jak benefity, czy też, a tak jak my tutaj tworzymy przejazdy darmowe dla pracowników, czy opieka zdrowotna, czy inne rzeczy, potrafiły bardziej pracownicy odczuć to niż jakaś tam podwyżka, a z punktu widzenia pracodawcy to też jest jakby atrakcyjniejsze często rozwiązanie.
Ostatnie zdanie dla pana Michała, bo czas nas goni niestety.
W tych badaniach też mówiono o tym rozwoju umiejętności pracowniczych, czyli adaptacja do zmian, działania w grupie, rozwiązanie problemów. Czyli to jest chyba ważne i tutaj ja bym się cofnął lekko do naszego systemu edukacji, gdzie tych działań jakby jest ciągle za mało. One się pojawiają, ale umiejętność współpracy kuleje totalnie w Polsce, nie tylko w obszarze tych nowych technologii, ale samorządów czy innych obszarów funkcjonowania. I tak Jan Schomburg kiedyś opracował takie 10 przykazań dla samorządów też na następne 10 lat i tam była jedną z pierwszych elementów, było nauczenie się umiejętności współpracy. Tam jesteśmy tacy osobni
w
sobie, tacy chłopscy.
Praca w grupie, jeszcze raz w grupie.
Praca, współpraca, burza mózgów, to co czego nam ciągle
brakuje. Efekt synergii.
To da tak rozwój. Jest. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, prezes Pętli Żuławskiej, Przemysław Kitowski, Mudita i wiele jeszcze innych firm. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.